I przez kilkanaście minut będziemy rozmawiać o relacjach w rodzinie matki i córki we współczesnej Polsce. I witam panią dr Elżbietę Kolczuk, autorkę tej książki. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór, witam.
Dziękuję za zgodę wieczorową porą na rozmowę o nietrudnych i trudnych sprawach nas, kobiet, bo o tych relacjach matki i córki napisała pani właśnie tę książkę. Ale skąd pomysł, żeby wziąć na warsztat akurat ten temat?
Nie był on analizowany szeroko, a jednocześnie jest bardzo ważny i w takim życiu rodzinnym, i dla budowania naszej, nie wiem, tożsamości, naszego ja jako kobiet. Dla mnie osobiście relacja z moją mamą była niezwykle ważna i była, myślę, że też taka skomplikowana w takim sensie, że nie ze wszystkim się zgadzałyśmy i nie zawsze się rozumiałyśmy, ale jednocześnie miałam takie poczucie ogromnego wsparcia ze strony mojej mamy i takiej wiary w moje osoby, w moją osobę i w jakieś moje możliwości. I myślę, że dosyć późno też sobie uświadomiłam, że nie wszystkie kobiety to dostają i tym bardziej ciekawiło mnie to, w jaki sposób ta relacja jest przedstawiana w mediach, w sztuce, w literaturze, w filmie i jak analizuje się z perspektywy psychologii czy socjologii.
To właśnie zaglądnijmy w takim razie, że wspomniała pani już na początku o swojej mamie. Zresztą we wstępie do książki pisze pani tak. Pamiętam, jak moja matka zapytała mnie, dlaczego zostałam feministką. Była chyba pierwszą osobą, która zadała mi to pytanie nie po to, by mnie sprowokować, ale dlatego, że była tego ciekawa. Miałam wtedy niespełna 30 lat i byłam mocno zaangażowana w ruch kobiecy, a ona chciała wiedzieć, z jakiego powodu poświęcam swój wolny czas, energię i pieniądze na walkę o prawa kobiet. Ten temat prawa kobiet był pani mamie chyba nie za bardzo bliski, skoro była tego tematu ciekawa.
No właśnie nie do końca, bo w dalszej części wyjaśniam, że powiedziałam jej, że właściwie to ona była dla mnie inspiracją, ponieważ zawsze mnie przekonywała, że kobiety powinny być niezależne, że mogą rozwijać swoje talenty, że mogą poszukiwać spełnienia nie tylko w takich tradycyjnych kobiecych rolach. Więc ona jako osoba, która miała bardzo silną osobowość, była bardzo aktywna, zresztą także lokalnie próbowała swoich sił w polityce, chociaż akurat w partii, która mnie zupełnie nie interesowała, ale też ją w tym wspierałam, ponieważ uważałam, że możemy się różnić, ale wspierajmy się nawzajem. I to jest taki przekaz, czy takie przesłanie, które właściwie też było dla mnie bardzo ważną motywacją do zaangażowania w ruch kobiecy. Że nie musimy być takie same, nie musimy mieć takich samych poglądów, ale możemy się wspierać, możemy się rozumieć, możemy się nawzajem traktować z szacunkiem i budować pewną solidarność, więc paradoksalnie akurat moja mama była dla mnie tutaj dużą inspiracją, chociaż tak jak wspominam, nie koniecznie we wszystkim się zgadzałyśmy, ale też nasze doświadczenia były zupełnie różne. I to jest coś, co ja opisuję w książce na podstawie wywiadów z matkami i córkami, to znaczy świat, w którym wychowywała się moja mama, która się urodziła w 1939 roku, w pierwszym roku wojny i która właściwie przeszła cały taki proces migracji ze wsi do miasta, zdobywania wykształcenia, zdobywania jakiejś pozycji zawodowej. Ona zrobiła maturę już jako dorosła osoba, jako matka dwojga dzieci, dwóch córek. Więc jej droga była zupełnie inna niż moja droga w latach 90., kiedy te możliwości zdobywania wykształcenia i uzyskiwania jakiejś pozytywnej drogi zawodowej czy możliwość realizowania swoich marzeń była jednak o wiele większa. Więc też w ten sposób analizują relacje między matkami i córkami, to znaczy szczególnie w polskim kontekście, gdzie przemiany społeczne, przemiany polityczne i kulturowe były tak niesamowicie duże, tak znaczące w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Matki i córki dojrzewały, wychowywały się, zaczynały być kobietami w zupełnie innych warunkach. To w dużej mierze determinuje te różnice, które ja opisuję, które się pojawiały także i w mojej relacji. inny sposób patrzenia na relacje z mężczyznami, inne możliwości i plany zawodowe, inny stosunek do macierzyństwa często. On nie wynikał, to nie wynika być może aż w takim stopniu z aktywności ruchów kobiety, chociaż też, ale też z tego, że świat się po prostu zmienia wokół nas i my musimy się do niego dostosować.
I to jest bardzo ciekawa część pani książki, gdzie pani właśnie analizuje doświadczenia 3 pokoleń kobiet, bo właśnie w rozmowach pojawiały się historie babek, dla których kluczowym doświadczeniem był właśnie wybuch II wojny światowej. I potem można zobaczyć, jak duże przeobrażenia zachodziły w każdym pokoleniu. Dlatego zapytam panią wprost, czy wzorzec matki Polki jest nadal aktualny?
Myślę, że on się już w dużej mierze zdezaktualizował. Dla młodych kobiet ten nakaz poświęcania się, który jest mocno wpisany w model matki Polki, nie jest już atrakcyjny. Bo też jest tak, że tego rodzaju poświęcenia, którego się od kobiet, tych matek Polek wymaga, czyli takiego właśnie zaangażowania się ogromnego w życie rodziny, praca na rzecz tej rodziny, zrezygnowanie ze swoich, nie wiem, potrzeb, marzeń, czy wolnego czasu chociażby i wypoczynku, świat, w którym żyjemy, tego nie docenia. Nie dostajemy, czy kobiety nawet nie dostają tej symbolicznej gratyfikacji. I kobiety w coraz mniejszym stopniu chcą i są gotowe realizować ten wzorzec. Ale to nie oznacza odejścia od rodzinności czy potrzeby budowania bliskiej relacji z bliskimi, czy dbania o dom, w takim sensie dbania o miejsce, w którym mamy się czuć dobrze, które ma być naszą taką przestrzenią prywatną, ochroną przed światem, który staje się bardzo skomplikowany i trudny. Więc odrzucenie modelu matki Polki jest w dużej mierze odrzuceniem tego nakazu poświęcenia. Natomiast nie oznacza to, że kobiety się odwracają od relacji, emocji, miłości czy domu.
Tak naprawdę nie ceni się zaangażowania kobiet w prowadzenie domu, to co pani przed chwileczką powiedziała, i wychowywanie dzieci. Powiedziała pani też w jednym z wywiadów, że we współczesnym świecie znaczenie ma kariera zawodowa, sukces i pieniądze. Matki w rzeczywistości nie są na piedestale. Zamiast systemowego wsparcia są obietnice, a gdy urodzi się 4 dzieci, dostanie się kiedyś emeryturę, o czym dzisiaj w exposé sejmowym też wspominał premier Morawiecki. Więc takie trochę ryzykowne założenie wydaje się niektórym.
No, tutaj jest jeszcze kilka kwestii, bo oczywiście premier dzisiaj mówił bardzo dużo o rodzinie i o wsparciu dla rodziny i tak dalej, natomiast zapomniał dodać, że państwo wspiera tylko niektóre modele rodziny, a szczególnie nie wspiera samodzielnych matek. No, kwestia chociażby funduszu alimentacyjnego to jest taki temat, do którego ja cały czas wracam, bo on jest po prostu cały czas niezałatwiony. To, że państwo nie podwyższa progu dostępności, mimo tego, że zmienia się płaca minimalna, co oznacza, że samodzielna matka pracująca z jednym dzieckiem nie może dostać wsparcia, jeżeli ojciec dziecka nie płaci alimentów, bo najczęściej to jednak matki zostają z dziećmi. I państwo tego nie zmienia i w żaden sposób nie wspiera akurat tej grupy, która jest grupą dużą i rosnącą. Pokazuje, że ta polityka prorodzinna jest bardzo wybiórcza. Bardzo się często mówi o tym, jakie te rodziny są wspaniałe i jakie te matki są dzielne i jak świetnie, że kobiety chcą mieć dzieci i tak dalej, ale kiedy przychodzi do realnego działania, to niestety często pozostajemy bezradne, tak, bo obietnice dotyczące żłobków, przedszkoli, to słyszeliśmy też już 4 lata temu i nadal są ogromne kolejki w Warszawie. Jak rozmawiam z osobami, które mają małe dzieci, to jest to często po prostu koszmar. To jest stanie w kolejkach i nadzieja, że może akurat się uda, albo trzeba będzie dziecko gdzieś dowozić godzinami. No, jakość edukacji, kwestia opieki zdrowotnej, wszystkie te, cały ten obszar usług publicznych, które w dużej mierze wpływają na to, czy łatwo jest być rodzicem, a szczególnie czy łatwo jest być matką, no to są niestety obszary w dużej mierze zaniedbane. I tego 500 plus nie załata, bo to niestety to pieniądze, które się wydaje na dwie wizyty u lekarza.
No tu jeszcze wchodzi całe zagadnienie rynku pracy, ale za chwileczkę jeszcze do tego może wrócimy.
Dokładnie.
Bo kiedyś nie można było bez narażenia się na ostracyzm stwierdzić, że nie chce się dziecka. Ale przede wszystkim dla wielu kobiet to było w ogóle nie do pomyślenia. To właśnie te obszary nie do pomyślenia są dziś źródłem dużego napięcia między pokoleniem matek i córek. Taką tezę pani stawia między innymi w swojej książce. Ja bym dodała właśnie do tego, że część kobiet nie decyduje się na założenie rodziny, część wycofuje się do sfery prywatnej i wychodzi z rynku pracy, to zdanie padło przed chwilą, bo uważają, że nie da się pogodzić domu i kariery. A z kolei wiele matek po lekturze pani książek pracujących ma poczucie winy po tych rozmowach z kobietami, bo uważają, że nie są wystarczająco dobrymi matkami, ani wystarczająco dobrymi pracownicami.
Tak, to myślę, że to poczucie winy jest takim dominującą emocją wśród współczesnych kobiet. To po prostu wynika z tego, że takich oczekiwań wobec i macierzyństwa, i pracy nie da się po prostu zrealizować jednocześnie. A jeżeli już się realizuje, to naprawdę płaci się za to najczęściej no, zdrowiem, własnym, dobrym samopoczuciem, bo jest się cały czas w takim biegu, w napięciu, w takim poczuciu, że cały czas trzeba tego króliczka gonić, a właściwie nigdy nie da się go złapać. I to jest po części oczywiście związane z tym, czego wymaga się od nas na rynku pracy, to znaczy, że ta praca się coraz bardziej rozlewa na życie prywatne i nie ma już takiego łatwego oddzielenia pomiędzy tym, co pracowe czy publiczne, a tym, co prywatne. Ale też to wynika z tego, że jednak wciąż w zbyt małym stopniu uczestniczą w tym życiu rodzinne mężczyźni. Znaczy bez tego przejęcia części obowiązków, bez tego włączenia się w życie rodzinne tak na 100%, a nie na 20% mężczyzn, ta sytuacja się niebawem nie zmieni. I to jest gdzieś jakiś taki temat, który, jak się mówi właśnie o rodzinie, o macierzyństwie i tak dalej, to wciąż jakoś rzadko się to pojawia. To znaczy, że mężczyźni, nawet jeżeli zaczynają pomagać w domu, to właśnie pomagają, a nie biorą na siebie pełni odpowiedzialności za to, jak to funkcjonuje, jak funkcjonuje dom, jak funkcjonują dzieci. W tej sytuacji no, kobiety zawsze będą na tej pozycji osoby, która musi to wszystko ogarniać i musi to nad tym wszystkim zapanować. I to jest ogromne obciążenie, po prostu. Więc ja się nie dziwię, że część kobiet wycofuje się z rynku pracy, woli spędzić czas na przykład z dziećmi, skupić się tylko i wyłącznie na wychowywaniu dzieci. Choć tak jak piszę w książce i to też widać w różnych rozmowach na forach internetowych, kobiety, które dokonują tego wyboru, często są oskarżane o to, że są leniwe, że są za mało ambitne, że nie pracują na emeryturę itd., itd. Więc bardzo trudno jest zadowolić te bardzo sprzeczne oczekiwania wobec kobiet.
Jedna z matek w pani książce opowiada o wieloletniej opiece nad obłożnie chorymi rodzicami i mężem, a córki z kolei skarżą się na brak przytulania, emocjonalny chłód i dystans wobec nich. To wynika oczywiście z modelu wychowania, bo co my bierzemy od swoich matek pokoleniowo? Czy właściwie bierzemy to samo, to ich wyobrażenie o naszym wykształceniu, życiu, przyszłości, dobrym życiu najczęściej, czy powielamy ten schemat takiego poświęcania się dla innych i później kolejnej córki i tak to z pokolenia na pokolenie może trwać. Choć różne postawy pani pokazuje, to prawda.
No, przykład, o którym pani wspomniała, to jest taki właśnie przykład sytuacji, w której jedna osoba w rodzinie no, z pokolenia matek wzięła na siebie odpowiedzialność za opiekę nad swoją mamą, czyli babcią, nad ojcem, nad kolejnymi osobami w rodzinie i ona mówi też o takim ogromnym zmęczeniu, które jest udziałem kobiet, które przyjmują tą rolę matki Polki i przejmują na siebie różne opiekuńcze obowiązki, bo przecież nie chodzi tutaj tylko o kwestie wychowywania dzieci, ale też rosnący problem opieki nad osobami chorymi czy starszymi. albo
Tak,
wprost
to jest
właściwie nie
ogromny
ma takiego,
problem.
tak, w ogóle nie ma
Senioralny.
tej dyskusji i bardzo mnie zasmuciło to, że w całym tym ekspoze premiera i w całej tej dyskusji kwestia właśnie osób starszych i opieki nad nimi w ogóle się nie pojawiła jako temat ważny. A
Nie, nie, pan
teraz jest...
premier powiedział jedno zdanie, że to jest wielki temat i że trzeba się nad tym będzie pochylać, chyba że ja nie usłyszałam dalszej części, bo
Nie, nie,
słuchałam
no
tego.
ja przesłuchałam, ale oprócz takiej właśnie deklaracji, że to ważny problem i trzeba się pochylać, to
Tak, tak.
żadnych konkretów, jakby to pochylanie się miało wyglądać, nie widać.
Ale wie
A
pani, to w dół idzie.
To
Z
jest,
tą
no...
no to w dół idzie, to wszyscy odpowiadamy za to, że za 50
Tak.
lat nie będzie miał kto opiekować się starszymi ludźmi. Ale
No,
wróćmy.
to tutaj musi być po prostu, państwo też musi wkroczyć jako
To prawda,
instytucja.
tu się zgadzam bardzo
Ale
mocno.
wracając do kwestii matek i córek, to jest tak, że my przejmujemy pewne modele relacji, my przejmujemy pewne wizje tego, jak ma wyglądać na przykład opieka nad dzieckiem, ale przepuszczamy to przez filtr swoich doświadczeń, przez filtr tego, jak wyglądają te oczekiwania czy modele w tej chwili w mediach społecznościowych, mamy kontakt z o wiele większą grupą osób i często weryfikujemy albo też odrzucamy porady czy różne takie wizje tego, jak powinno życie wyglądać z perspektywy naszych rodziców, szczególnie matek. No i to właśnie prowadzi często do takiego rozczarowania, do konfliktów, o których wspomniała pani na początku. Ja mówię o takich dwóch typach relacji, to znaczy takich relacjach powiązanych, gdzie z obu stron jest gotowość do podążania za tą drugą osobą. Jest pewna elastyczność i nie ma takich oczekiwań, że ty będziesz dokładnie taka sama jak ja, ale często są to relacje splątane, to znaczy takie, w których na przykład matki, a czasami też córki oczekują, że ta druga osoba w relacji będzie spełniać ich oczekiwania, będzie dopasowywać się do ich potrzeb, będzie spełniać pewne no, modele, które no, szczególnie matki, bo one mają zazwyczaj w tej relacji więcej władzy w stosunku do młodych kobiet. No i wtedy czasami pojawia się rzeczywiście tutaj ogromny problem i cierpienie, bo trudno jest wejść w życie z takim poczuciem nieadekwatności, niespełnienia czyichś oczekiwań, bycia niekochaną. To jest być może taki najbardziej trudny i okrutny element relacji między matkami a córkami.
Przeczytałam w jednej z recenzji, pani doktor, że warto spojrzeć na kontekst społeczny, taką codzienność, bo my przecież albo jesteśmy, albo byłyśmy córkami. W tym kontekście społecznym znalazłam taką receptę, bo każda kobieta wie, jak to jest pójść z mamą na zakupy i nie są to łatwe chwile ani dla matki, ani dla córki. Dopóki jesteśmy dziećmi, to się wydaje nam, że tylko my mamy takie problemy i dziwimy się, że zwykłe zakupy mogą być źródłem niesamowitych emocji i nierzadko kończą się kłótniami między matką i córką. Ja też to przerabiałam ze swoją mamą i wprost mówiłyśmy potem, no bo każda z nas ma inny gust. Wystarczy popatrzeć albo uświadomić sobie, stanąć obok, pójść z matką i córką na zakupy i wtedy to spojrzenie z boku na takie relacje wiele wyjaśnia. To bardzo mi się to spodobało, tak do mnie to dotarło bardzo istotnie, bo próbowałam sobie po lekturze pani książki uświadomić, w którym momencie zobaczyłam, że ja mam inny gust niż moja mama, że lubię inne kolory niż moja mama, że lubię inne filmy, inne książki. Inaczej też rozmawiam na wiele spraw, chociażby miałyśmy także różne spojrzenia na każdy Polak się tym interesuje, albo trochę się interesuje na politykę, prawda? Bo to także jest w tym naszej codzienności, w tym kontekście społecznym. Ale to tak na marginesie. Proszę mi powiedzieć, dla kogo jest ta książka?
Ta książka, mam nadzieję, jest nie tylko dla osób, które się jakoś naukowo zajmują tym tematem, ale też dla osób, które po prostu dla kobiet chyba jednak głównie, ponieważ mężczyźni rzadziej się tym tematem interesują. Dla kobiet, które chcą lepiej zrozumieć swoje relacje z matkami bądź też z córkami, które chcą dowiedzieć się czegoś na temat tego, jak nasza kultura opisuje te relacje i w ogóle jak opisuje kobiecość, bo ja dużo piszę o tym,
Tak.
jakie są modele kobiecości, jak one się zmieniają i jak my je odbieramy. I myślę, że jest to też taki rodzaj lustra, w którym możemy się przejrzeć i które może posłużyć nam do tego, żeby zastanowić się, być może trochę lepiej zrozumieć swoją relację z bliskimi kobietami w rodzinie.
Jeszcze może słówko o okładce, bo książka ma okładkę, jak każda zresztą, ale to jest ciekawa okładka, bo ona jest cała biała, jest śnieg, jest pani prowadząca wózek z tamtej epoki, można powiedzieć. Dlaczego pani wybrała taką okładkę? Bo to jest
Tak,
jakiś
jestem
płaszcz,
bardzo
beret, prawda, na głowie. Bardzo skromniutka,
tak.
ale jakże do wyobraźni trafiająca ta okładka.
Ja bardzo długo się zastanawiałam nad okładką i razem z wydawnictwem się tutaj przymierzaliśmy do bardzo różnych opcji. Jakoś zawsze mi coś tam nie pasowało. Albo one były za takie zbyt pocztówkowe, albo takie jakieś mało estetyczne, a ta wersja niesie w sobie jakąś tajemnicę. Ona
Śnieg, samotna
też...
kobieta i wózek, w którym
Tak, tak.
jest dziecko.
Ona też pokazuje to takie wyjęcie tej relacji matka-córka, ale ona też jest otwarta, to zdjęcie i ta układka jest, tak mi się przynajmniej wydaje, jest otwarta na interpretację, bo to może być interpretowane jako taki obraz samotności matki w relacji z dzieckiem, ale też może być to taka wersja, gdzie one po prostu są ze sobą, jest im dobrze. To jest takie niedookreślone zdjęcie, które jak dla mnie niesie bardzo dużo różnych treści. Tak jak rozmawiałam z różnymi osobami, które tą książkę miały w ręku, to też te interpretacje były różne. Ona też jest moim zdaniem po prostu piękna estetycznie. To chyba mnie też
taka
zauroczyło.
Taka czysta,
prawda?
Powiedziałabym. No, niesie taką czystość, bo biel jednak jest symbolem czystości. Pani Elżbieto, doktor Elżbieta Korolczuk, czy pani ma dzisiaj imieniny?
Ja przyznam się szczerze, że nie wiem, kiedy mam imieniny, ponieważ nigdy nie
Proszę bardzo,
obchodzę.
Naukowcy. Pani Elżbieto, to nie wiem, no, ale jak pani się zorientuje jeszcze do 24, że ma pani dzisiaj imieniny, to wszystkiego najlepszego życzę.
Dobrze, dziękuję
bo trochę
bardzo.
Tych Elżbiet w roku chyba trzy są, ale dzisiaj rzeczywiście najważniejsze, 19 dzień listopada Elżbiety. I obchodzą swoje imieniny. Matki i córki we współczesnej Polsce, wydawnictwo Universitas, dr Elżbieta Korolczuk, pracująca socjolożka, pracująca na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i na Uniwersytecie Warszawskim. Jaką książkę teraz pani przygotuje? Ojcowie i synowie może?
Nie, w tej chwili pracuję nad książką, która dotyczy i tej wojny z gender i prawicowego populizmu, więc o wiele bardziej temat taki upolityczniony i międzynarodowy. Jakoś w tą stronę skręciłam, ale te matki i córki gdzieś mi cały czas towarzyszą, także zastanawiam się, co jeszcze można by było w tym obszarze zrobić.
Czekamy zatem na kolejne pani prace. Bardzo dziękuję za rozmowę w Radiu
ja również
Zachód.
Bardzo dziękuję.
Elżbieta Korolczuk, Matki i Córki we współczesnej Polsce. Jeden egzemplarz 801-327-462. Jeden egzemplarz mamy dla bardzo zainteresowanych tematem, bo to fascynujący temat, który pozwala zobaczyć w zupełnie innym świetle ogromne zmiany, jakie zaszły w naszym społeczeństwie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.
Bardzo
ja
pięknie.
Również dziękuję
dobranoc.
Bardzo i dobranoc Państwu.